Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się nisko. To są wakacje, to jest Radio Szczecin, to jest Czas Reakcji. Wawrzyniec Szwaj audycję realizuje. Producentem dzisiejszego wydania Czasu Reakcji jest Sławek Orlik i wydawcą audycji Przemysław Szymańczyk. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina, stały słuchacz. W piątek usłyszałem taką informację w wiadomościach, że stadion Pogoni nie będzie na razie budowany, ale jest optymistyczna wiadomość, że będzie ogłoszony przetarg. I tak to sobie skojarzyłem z jednym dowcipem, który kiedyś opowiedział mi kolega, że mąż obiecał żonie diamentowe kolczyki kupić na święta i gdy zbliżał się okres Bożego Narodzenia, no to powiedział, że jej nie kupi tych kolczyków, ale na razie jej przekuje uszy. To jest właśnie podobne działanie do tamtego. Dziękuję uprzejmie za usłyszenie.
Też się uśmiecham pod nosem. Trochę racji pan ma, panie Krzysztofie. No, władze miasta tłumaczą to tak. Było wiele uwag, było mnóstwo poprawek do projektu zaproponowanego wcześniej przez miasto, czyli stadionu trzytrybunowego. Kibice, władze klubu i wiele innych środowisk związanych z piłką nożną sprawiło, że ten projekt zmienił się diametralnie. Wymagało to zmian bardzo istotnych i ważnych, co spowodowało, iż procedura projektowania stadionu się mocno wydłużyła. Nie wiemy, jak będzie rzeczywiście, czy w przyszłym roku uda się rozpocząć przebudowę, właściwie budowę nowego stadionu w starym miejscu. Nie jestem w 100% o tym pewien, ale z 99% pewnością możemy stwierdzić, że w tym roku żadnych prac przy ulicy Twardowskiego nie będzie. Przypomnę, że ta długa historia jeszcze nierozpoczętej przebudowy rozpoczęła się w drugiej połowie chyba 2007 bądź 2008 roku. Zresztą te postulaty środowisk piłkarskich o koniecznej przebudowie stadionu znane już były w drugiej połowie lat 90. No ale wiadomo, brak pieniędzy. Potem trochę moda na piłkę, czyli Mistrzostwa Europy, które miały być zorganizowane w Polsce i Ukrainie, zmieniły to patrzenie na problem. No i być może w 2018 roku rozpocznie się przebudowa już starego obiektu niefunkcjonalnego przy ulicy Twardowskiego. Pytanie, czy piłkarze zaczną lepiej grać w piłkę. Nie dotyczy to, uwaga, tylko piłkarzy Pogoni Szczecin, ale w ogóle polskich piłkarzy, szczególnie na poziomie klubowym. Chyba w tym tygodniu albo w przyszłym, nie pamiętam, w tym tygodniu zdaje się, będzie toczyła bój Legia Warszawa o to, aby pozostać w pucharach. Ten morderczy bój stoczą z mołdawską drużyną. No to też jest znak czasów. 8 minut po południu, a powiedziałem, że było sporo maili i telefonów, które podniosły nam wspólnie ze Sławkiem ciśnienie. Teraz telefon, proszę bardzo.
Witam panie redaktorze, z tej strony Monika z ulicy Głowackiego. Powstaje tutaj osiedle Nowe Forty. Dużo ludzi, ulica Kostacińskiego, dużo ludzi, ulica Sowińskiego, też dużo ludzi, a więc my nie jesteśmy jakimś szarym zakątkiem na uboczu, gdzie może być śmietnisko. Ja spaceruję z dzieckiem tutaj każdego dnia, przypatruję się, co się dzieje pod właśnie wskazanym adresem. Faktycznie od momentu nadania mojego nagrania w Radiu Szczecin audycji. Mam wrażenie, że dzieje się coś dobrego właśnie na tym terenie. Codziennie po czworo, pięcioro osób, tam ludzi siedzi, porządkuje ten teren. Faktycznie podjeżdżają kontenery takie niebieskie, gdzie ludzie, pracownicy wrzucają te śmieci. Jest czyściej niż było. Niemniej jednak ja na pewno będę monitorować i monitorować po prostu, bo mam taki charakter, że będę nadzorować tutaj cały teren. Jak będzie się coś działo, po prostu będę dzwoniła. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia.
Dziękujemy obywatelce policji. Jantce społecznej za czujność. Zupełnie natomiast na poważnie przekazujemy pani informację taką, która jest no, w 99% pewna. Otóż do końca września jedna z firm, która odpowiada za niezły bałagan w tamtym rejonie Szczecina, opuści ten teren. To jest firma Romus, która zdaje się zajmuje się skupem złomu. A TBS Prawobrzeże, które jest gospodarzem tego terenu, przypomnę, to jest ten kwartał od Narutowicza w prawo, jadąc o dalej Piastów w kierunku dworca kolejowego. To tereny kiedyś należące do grupy Polskie Koleje Państwowe. No teraz są w administracji różnych podmiotów, no ale na szczęście od kilku już lat trwa porządkowanie tego zaniedbanego rzeczywiście terenu w centrum miasta. TBS ma się zamiar za to poważnie wziąć i, jak powiedziałem, planuje rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego. Nie sądzę, aby to stało się w tym roku, ale wiosna czy też lato roku przyszłego to są realne terminy, a naszą słuchaczkę, przyjaciółkę, policjantkę prosimy o regularne raporty z ulicy Głowackiego i nie tylko. 510 37 i 32, 510 37 i 36, czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz problem okazuje się w Szczecinie nierozwiązany od wielu, wielu lat.
Dzień dobry, Jarek, ja dzwonię ze Szczecina. Postawienie znaku zakaz postoju przed tym wydzielonym miejscem do zatrzymywania czy też parkowania nie załatwi zupełnie sprawy, dlatego że taksówki przeniosą się dokładnie vis-a-vis, tam gdzie są wytyczone pola parkingowe i miast zajmować do tej pory zajmowane miejsce na tym słynnym Kiss and Ride'zie będą zajmować miejsca wydzielone pola parkingowe vis-a-vis. Także wydaje mi się, że problem jedynie eskaluje, dlatego że tam już nie ma obostrzenia czasowego. Regulowane jest to jedynie, no nie wiem, opłatą parkingową, która też jest tylko do godziny 17. To wszystko.
Krzysztof, taksówkarz ze Szczecina. Po wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się pod głównym wejściem dworca, Szczecin będzie jedynym chyba naprawdę dużym miastem w Polsce, gdzie podróżny po przejeździe nie będzie widział postoju taksówek. Odsunięty postój o dobre ćwierć kilometra to jest wspaniały naprawdę pomysł. Przecież właśnie w tym miejscu powinien być postój taksówek, a postój krótkoterminowy w tych 6, 8, 10 miejsc po przeciwnej stronie. I byłoby idealne rozwiązanie. Jeżeli ktoś w naszym mieście naprawdę nie cierpi taksówek, to niech zrobi jedno proste pociągnięcie. Niech zlikwiduje wszystkie licencje taksi, będzie święty spokój, ludzie będą jeździli tylko tramwajami, autobusami, ewentualnie rowerami. Dziękuję, miłego dnia wszystkim życzę.
Mam wrażenie, a właściwie pewność, że pomiędzy taksówkarzami w Szczecinie a miejską władzą dominuje nieprzyjemna atmosfera i wzajemna niechęć. Nie wiem, dlaczego my musimy, nie wiem, drugi czy trzeci rok z rzędu rozmawiać o tym, jak zorganizować pracę taksówkarzom wokół dworca głównego. To jest mnóstwo wzajemnych pretensji. To są wzajemne oskarżenia, nieprzychylne komentarze. No też błędy na przykład popełniane przez władze miejskie odpowiedzialne za organizację ruchu. No trudno mi to wszystko w tej chwili na antenie wyliczać, ale czy naprawdę 30 miesięcy od momentu oddania do użytku nowego dworca to jest zbyt krótki okres, aby ustalić właściwą organizację ruchu wokół dworca głównego, taką, która satysfakcjonowałaby pasażerów komunikacji miejskiej, taksówkarzy, ich klientów i miejskie władze, tam odpowiedni wydział w magistracie. No drodzy Państwo, przecież to jest jakieś szaleństwo zupełne. Non-stop słyszymy spór, non-stop negatywne emocje telefonów do nas czy maili w tej sprawie. No naprawdę, gdybyśmy chcieli zliczyć w ostatnim roku kilkadziesiąt bądź kilkaset tylko w tej sprawie. Czy to jest takie trudne ustalić miejsce postoju na kilka minut dla taksówkarzy, a z drugiej strony, no panowie, jakie ćwierć kilometra? No jakie ćwierć kilometra od wejścia głównego znajduje się postój taksówek. Przecież to jest nieprawda i naprawdę nie należy przesadzać, dodawać i jeszcze dolewać oliwy do ognia do tego sporu. Nie wiem, może to jest jakiś spór pomiędzy poszczególnymi osobami. Mam na myśli, że jest to spór personalny. Może z tego wynika ta wzajemna niechęć. No proszę mi to jakoś wytłumaczyć, bo proszę mi wierzyć, no nie rozumiem. No prosta sprawa, nierozwiązywalna od miesięcy. 14 minut po południu. Teraz kwestia bardzo ważna, istotna i myślę, że ciekawa. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, tu Ania ze Szczecina. Zobaczyłam taką sytuację. W górę ulicy Warcisława jechała karetka na sygnale, natomiast zbliżała się do przejścia dla pieszych. Tuż za przejściem zatrzymał się autobus, z którego wysiedli ludzie. Zaczął po prostu wchodzić na pasy, już idąc, no może lekko przyspieszonym krokiem, ale aczkolwiek było ich na tyle dużo, że karetka musiała zwolnić trochę tempa. Wiadomo, jest to pojazd uprzywilejowany. Zupełnym dla mnie zdziwieniem było to, że jednym z ostatnich pasażerów, który się zdecydował wejść na pasy, to był starszy pan, który miał problemy z chodzeniem, więc wiadomo, jego przejście trwało trochę dłużej. Karetka musiała zwolnić. No następstwem tego było to, że już później musiała wjechać na światła na żółto-czerwonym świetle. Ja mam takie pytanie, w związku z tym, że jestem czynnym kierowcą, obowiązują mnie takie przepisy ruchu drogowego, że muszę ustąpić miejsca pojazdowi uprzywilejowanemu. Natomiast czy takie same przepisy obowiązują pieszych, czy również mogą wtedy oni podlegać karze? Dla mnie ta sytuacja, podkreślam, była bulwersująca, bo wyraźnie widziałam, że karetka zwalnia. Pozdrawiam, Ania ze Szczecina.
Takie same przepisy obowiązują pieszych. Rozmawiałem o tym przed rozpoczęciem audycji ze specjalistą z zakresu ruchu drogowego. Za moment jeszcze się do tego telefonu odniosę nieco dłużej, ale teraz pan Stanisław, który jeszcze o taksówkarzach, o dworcu i chyba organizacji ruchu wokół. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałem przypomnieć, że na wszystkich portach lotniczych, kolejowych, obojętnie jakich, stoi najpierw taksówka, po drugiej stronie stoi autobus. Dlaczego w Szczecinie tego nie ma? Pan Krzysztof powiedział, że w Nowym Jorku nie ma postojów i w Szczecinie nie muszą być. Dlaczego on robi przeciwko ludziom? Myślę, czy mu usługi dla ludności. No jak pasażer, mając dwie walizki, musi, wychodząc z dworca, rozglądać się, gdzie jest postój i ciągnąć te walizy. Ludzie, w którym my wieku żyjemy?
Ale panie Stanisławie, ja chcę pana zapytać, to wszystko wiemy. Tylko proszę tak powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? O co chodzi? W czym jest problem?
No dzieje się tak, że ktoś, kto organizował całą tą obsługę dworca kolejowego, nie wiem o czym on myślał. Pod głównym wejściem, po prawej taksówki, po lewej autobusy, bo nie może być odwrotnie, bo wtedy jadąc samochód osobowy nie widzi, bo autobus zasłania. Proste rozwiązanie, ale wie pan, o co tu chodzi? My jesteśmy konkurencją dla MPK. A więc dano najpierw autobusy, a taksówki gdzieś tam z tyłu, nie klient sobie, jak go stać, niech on sobie szuka, chodzi. W jakim my kraju żyjemy wreszcie, no ludzie?
Dziękuję panie Stanisławie za przedstawienie na antenie swojego komentarza i spostrzeżeń. Być może jest tak, że projektanci, którzy odpowiadali za organizację ruchu wokół dworca, za projekt organizacji ruchu, popełnili jakieś błędy i teraz bardzo trudno jest spełnić wszystkie kryteria, wszystkie przepisy i procedury dotyczące między innymi postoju taksówek i takiego krótkiego postoju, który rzeczywiście, tak jak na dworcach lotniczych, innych dużych dworcach kolejowych, spełniałby taką rolę tylko na minutkę czy dwie, kiedy mogło to by wyglądać w ten sposób, że podjeżdża taksówka, otwierają się drzwi, wychodzi taksówkarz, pomaga spakować się podróżnemu do auta i odjeżdża. I to trwa, nie wiem, 100 sekund, 120 sekund, a stoi w nieco większej odległości od głównych drzwi, czy od głównego wejścia. Ja nie jestem specjalistą w tym zakresie, więc po prostu myślę na głos, ale mam nadzieję, że w najkrótszym możliwym terminie uda się te sprawy rozwiązać, bo naprawdę to już jest nudne, no, dyskusja na ten temat. A teraz wracając do tego zachowania pieszych. No niestety piesi myślą, że przepisy ruchu drogowego dotyczą tylko i wyłącznie kierowców, motocyklistów czy rowerzystów, a przecież piesi są uczestnikami aktywnymi ruchu drogowego. W związku z tym, no, zdrowy rozsądek podpowiada, by umożliwili w takim wypadku, jak pani opisała, przejazd karetce pogotowia, a nie utrudniali przejazd. Oczywiście, jeżeli znajdują się na przejściu dla pieszych, to mają pierwszeństwo, mimo tego, iż karetka znajduje się na sygnale, czy jedzie do wypadku, albo z chorym czy rannym do szpitala. Natomiast zdrowy rozsądek podpowiada co innego. Proszę również pamiętać, że my jako kierowcy również mamy pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach, przez które poruszają się samochody uprzywilejowane, pojazdy uprzywilejowane, czyli innymi słowy, jak jedzie karetka pogotowia, czy też policja albo straż pożarna. Nie mamy takiego obowiązku, ale powinniśmy umożliwić. Tak, kiedy my znajdujemy się na pierwszeństwie przejazdu, przejazd bezpieczny, bezkolizyjny takiemu autu, takiemu kierowcy. No to jest rzeczywiście zastanawiające, to jest brak jakiejś wyobraźni, brak zdrowego rozsądku, niewłaściwe zachowanie na drodze, szczególnie ten dokładnie opisany przez panią przypadek starszego mężczyzny, który miał problemy z chodzeniem, no i przez co najmniej, domyślam się, kilkadziesiąt sekund tarasował przejazd karetki pogotowia. Drodzy Państwo, apelujemy o właściwe zachowania. Teraz jeszcze jedna kwestia również z naszej strony facebookowej, a właściwie najpierw pojawił się mail u nas, potem sprawa zagościła na Facebooku radiowym. Może to nieodpowiedni program, ale na policję nie chciałam dzwonić. Zaraz by zadawali zbyt dużo pytań. Chciałam poinformować, że od ponad miesiąca przy ulicy Floriana Krygiera, a dokładnie przed przystankiem Tor Regatowy, jadąc w stronę Podjuch, znajduje się w krzakach, a właściwie w rowie, samochód marki Skoda. Ostatnio zauważyłam, że na krzakach w pobliżu wisi kawałek biało-czerwonej taśmy. Może dzięki zgłoszeniu wam tej informacji coś się ruszy w tej sprawie. Pozdrawiam, Basia, mieszkanka Szczecina. Godzinę temu rozmawiałem z Magdaleną Woźniak ze Straży Miejskiej w Szczecinie, która deklarowała, że Skoda już nie znajduje się w krzakach rowie, a została odholowana na miejski parking. Pół roku ma właściciel auta na to, aby odebrać swój, no już stary, leciwy samochód, no ale wcześniej będzie musiał uiścić odpowiednią kwotę, bo i za holowanie w trybie administracyjnym i za przechowywanie auta na parkingu. Nie wiem, ile to będzie, ale dużo podejrzewam, że wartość tej usługi przewyższa wartość samochodu, ale takie są procedury. Magdalena Woźniak powiedziała nam, że dlatego trwało to tak długo, co najmniej kilka tygodni, ponieważ musiała wyczerpać się procedura poszukiwania właściciela i nakazu administracyjnego usunięcia tego samochodu z pobocza drogi, dokładnie z rowu. Niestety ona okazała się bezskuteczna. Miasto to uczyniło na koszt własny. Potem będzie próbować egzekwować tę należność od właściciela Skody. W każdym razie dzięki Państwa reakcji samochód nie stanowi zagrożenia w ruchu drogowym. I kolejne maile dotyczą dwóch spraw. Pierwszy mail dotyczy tego, co dzieje się na Potulickiej, a dzieje się remont po generalnej przebudowie. Przypomnę, wyjaśnialiśmy to już na antenie, i na tej ulicy pękły spawy szyn. Przez 3 tygodnie bałagan, no i taki trochę niezorganizowany plac budowy. My zresztą do tej sprawy wrócimy, bo to kolejny, naszym zdaniem, skandaliczny przypadek złego wykonania prac szynowych. I kolejny apel od pana Sławomira dotyczy zachowania właścicieli psów, mianowicie puszczania czy spuszczania ze smyczy psów na ścieżkach wokół Jeziora Szmaragdowego. Jest to bardzo uciążliwe, pisze pan Sławek, przede wszystkim dla właścicieli innych psów, biegaczy czy też rowerzystów. Pan Sławomir kontynuuje: gdy zwróciłem uwagę właścicielce psa, czy zdaje sobie sprawę z tego, że powinien pies być na smyczy, odpowiedziała, że wie, ale powtórzyła znaną nam wszystkim śpiewkę, że nie gryzie. Może Straż Miejska zajęłaby się tematem i zdyscyplinowała właścicieli psów. Może warto przy parkingu postawić duże znaki z informacją, że pies musi być prowadzony na smycz. No tutaj ilu psiarzy, tyle zdań, więc nie jestem w stanie w sposób taki jednoznaczny opowiedzieć się po jednej ze stron. Powinny jednak być takie obszary, gdzie takie tereny zielone, gdzie właściciele psów mogliby puścić luzem swoje ukochane psiaki. Nie wiem, czy akurat to jest najlepsze miejsce, czyli Puszcza Bukowa i okolice Jeziora Szmaragdowego. Może znalazłyby się lepsze miejsca, bardziej bezpieczne, przynajmniej ogrodzone. Nie wiem, jak to rozwiązać, ale jest to pewien problem. Pies musi się też wyhasać. Pytanie, gdzie? W parku nie, na terenach zielonych, na terenie gminy miasta Szczecin nie. W miejskich lasach również nie. No gdzie? Pytanie, gdzie? Może na wybiegu dla psów. 24 minuty po południu. To jest magazyn Czas Reakcji. Czekamy na Państwa telefony, maile, na wszystkie sygnały. 510-37-32, 510-37-36. Czas Reakcji, radioszczecin.pl. Za chwilę przedstawię naszego pierwszego dziś gościa na antenie, ale teraz telefon. Proszę posłuchać.
Witam, Zbigniew ze Szczecina. Jadąc ulicą Gdańską, zauważyłem, że grzybek, który tam się znajduje, ten obiekt, no myślę, że do Szczecina, no dość ważny, bo jeden był na bramie portowej, już jest rozebrany, wiadomo, tam powstał biurowiec, natomiast ten, wiem, że miałby tam powstać osiedle, jakieś budynki usługowo-mieszkalne. Myślę, że nic się tam nie robi od już chyba ponad 2 lat. ale ten grzybek jest dewastowany, no nikt się tym nie interesuje, no myślę, że to szkoda, że ten inwestor powinien to zabezpieczyć. A drugi temat, to chciałem spytać, co się dzieje z wieżowcem telewizji. Podobno miało być tam mieszkania, miałoby być to przerabiane. Stoi i niestety nic, cisza. Czy coś Państwo na ten temat wiedzą? Dziękuję.
A jakże wiemy, bo to po części był nasz wieżowiec, to wieżowiec rzeczywiście należał do telewizji, ale i do radia. Transakcja się dokonała, zdaje się 2 lata temu, został sprzedany prywatnemu inwestorowi, jest to szczecińska spółka Idea Invest, no i czeka na moment, kiedy zdaje się pozyska odpowiednie środki i rzeczywiście w wieżowcu przy Niedziałkowskiego, na rogu Wojska Polskiego, będą zapewne znajdowały się apartamenty i powierzchnie usługowe, ale to jeszcze nie w tym roku. Najprawdopodobniej te prace ruszą w roku przyszłym. Natomiast jeśli chodzi o teren, o którym pan wspomniał w pierwszej części swojego telefonu, czyli o ulicę Gdańską i ten drugi, ostatni tak zwany szczeciński grzybek, to na ten temat, mam nadzieję, sporo do powiedzenia będzie miał dyrektor generalny firmy Litwiniuk Property, pan Patryk Litwiniuk, którego serdecznie witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No mieliśmy okazję, nie wiem czy zupełnie niedawno, ale chyba w tym roku na ten temat już dyskutować.
Tak, na antenie, tak. Na początku roku.
Na początku roku, tak mi się... Wtedy komunikat był następujący. Rozpoczniemy inwestycje, ale w momencie, kiedy co najmniej 50% przyszłej powierzchni biurowej zostanie wynajęta, oczywiście w formie listów intencyjnych, które moglibyśmy przedłożyć bankom. Coś się zmieniło?
Tak, cały czas jesteśmy w procesie komercjalizacji i pozyskiwania nowych najemców. Rzeczywiście obecnie przekroczyliśmy już niemal 50% obłożenia pierwszego etapu inwestycji, a pierwszy etap inwestycji to jest budynek biurowy o łącznej powierzchni 12 tysięcy metrów plus budynek hotelowy 6 tysięcy metrów. I w tej chwili ten proces komercjalizacji jest naprawdę na bardzo dobrym i satysfakcjonującym inwestora poziomie. Natomiast rzeczywiście inwestycja się jeszcze nie rozpoczęła. Mamy nowe terminy dotyczące oddania poszczególnych obiektów do użytku, poszczególnych etapów. Także jeszcze dzisiaj rzeczywiście z inwestorem konsultowałem kwestie dotyczące ostatecznych terminów. Inwestorem jest BCG Szczecin, natomiast jest to spółka, która rzeczywiście swoje źródło i swoje, która pochodzi z Barcelony. Jest to hiszpański podmiot, natomiast od wielu lat już działa również na terenie Szczecina.
Ale panie dyrektorze, mnie to nieco dziwi, dlatego że z zajęciem powierzchni komercyjnych w tej chwili budową nowych obiektów, no nie ma w stolicy Pomorza Zachodniego jakiegoś poważnego problemu, w tym znaczeniu nie ma problemu, że jest sporo chętnych podmiotów, które te powierzchnie dzierżawią. Zresztą pan, zdaje się, ma doświadczenia w tym względzie zdecydowanie większe niż ja, więc może też pan się czymś pochwalić. Dlaczego akurat przy ulicy Gdańskiej jest jakiś problem? Bo jest problem, bo te terminy już minęły. Przypominam, że właściwie inwestycja powinna być już w fazie realizacji. Co najmniej drugi etap powinien być w tej chwili realizowany w 2017 roku.
Powiem tak, w międzyczasie, jeżeli chodzi o lokalny rynek szczeciński, udało nam się skomercjalizować również inne inwestycje, za które odpowiadamy. Natomiast Szczecin Oda Park to jest łącznie, proszę pamiętać, 42 tysiące metrów. To jest jeden z największych projektów w Polsce. Także rzeczywiście Szczecin został wybrany do tego typu inwestycji. Natomiast co jest ważne, jeżeli chodzi o listy intencyjne i obłożenie, poziom komercjalizacji tego obiektu, nie mamy z tym większych problemów. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia, która jest w trakcie uzgadniania.
Bo staram się znaleźć przyczynę opóźnienia akurat tego projektu, bo w tym czasie, kiedy na ten temat dyskutowaliśmy, to udało się zrealizować inne projekty, też duże, prawda? Nie tylko panu, ale wielu szczecińskim firmom, które się zajmują tego rodzaju usługami.
Jako firma doradcza rzeczywiście tutaj na terenie Szczecina jesteśmy jedynym przedstawicielem firm doradczych, która rzeczywiście zajmuje się komercjalizacją tego typu obiektów. Natomiast wracając do Odry Park, tutaj jesteśmy również na etapie negocjacji z nowym współinwestorem, który będzie współinwestorem całego tego projektu. Dlatego pewne kwestie dotyczące kwestii formalnych, rzeczywiście jest pewne opóźnienie, to znaczy zostały zmienione tak naprawdę terminy oddania kolejnych budynków do użytku i mogę zapewnić i potwierdzam w tej chwili ten pierwszy termin budynku biurowego oraz budynku hotelowego. W tej chwili wszystkim potencjalnym najemcom przedstawiamy realny termin, to jest trzeci kwartał przyszłego roku. I później kolejne dwa budynki biurowe będą oddawane co kolejne 12 miesięcy.
Czyli ze 100% pewnością może pan stwierdzić na antenie, że ten projekt zostanie zrealizowany i te obiekty powstaną?
Na pewno zostanie zrealizowany, natomiast to jest, proszę pamiętać, to jest bardzo duża inwestycja, jedna z największych w Polsce.
Właśnie, o jakiej kwocie rozmawiamy?
Wartość całej inwestycji to jest 250 milionów złotych, ponad 250 milionów złotych. Dla porównania, w Warszawie inwestycje, które są większe, porównywalne, to jest metraż około 80-90 tysięcy metrów, także dwukrotnie większy, natomiast taki projekt to też jest największy projekt wówczas w Warszawie. Więc natomiast Szczecin Odra Park jest jednym z największych rzeczywiście projektów.
Czyli rozumiem, że skala tego przedsięwzięcia jest na tyle duża, że troszeczkę jak do jeża trzeba do tematu podejść ostrożnie, bo kwota, którą trzeba zainwestować, jest po prostu bardzo duża i nikt nie chce podejmować takiego ryzyka finansowego na zbyt dużym poziomie.
Trwają negocjacje ze współinwestorem i to współinwestorem polskim, który będzie również podmiotem wspólnie z obecnym inwestorem BCG Szczecin.
A teraz jeszcze kilka zdań o tym grzybku, od którego ta dyskusja się zaczęła. O mały włos i grzybka by nie było, bo zdaje się, że w tym roku właśnie wybuchł w grzybku pożar przy ulicy Gdańskiej i spowodował dosyć duże straty, czy tak?
Nie, nic się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o samą strukturę budynku.
Ale pożar był.
Tutaj. Z tego co wiem, był tam jakiś incydent, który rzeczywiście był to jednodniowa sytuacja, która rzeczywiście się wydarzyła. Natomiast po interwencji służb teren jest zabezpieczony. Ten grzybek również jest, co jest istotne, elementem całego projektu. On zostanie zachowany, zostanie odrestaurowany i będzie to miejsce, które będzie współgrało właśnie z pozostałymi budynkami, całym tym kompleksem biurowym. Także on będzie zachowany jako symbol tego miejsca,
do którego się odbyła inwestycja. Zachowa się w naszych archiwach radiowych nasza rozmowa, w której deklarował pan, że trzeci kwartał przyszłego roku to jest koniec tego etapu, o którym przed sekundą rozmawialiśmy. Całość będzie zrealizowana za 250 milionów złotych.
Jeżeli jeszcze można, dodam tylko, że bardzo często lokalni najemcy również nas pytają o dojazd, jak i najemcy, którzy już podpisali listy intencyjne, a są to firmy warszawskie i też z innych miast wojewódzkich, które planują się przeprowadzić do tego kompleksu i otworzyć lub otworzyć jeden ze swoich oddziałów w Polsce. Będzie bardzo dogodny tam dojazd, ponieważ zjeżdżając bezpośrednio z ulicy Gdańskiej pod inwestycję, można rzeczywiście to zrobić, uczynić jadąc z prawobrzeża Szczecina. Natomiast z lewobrzeża, jadąc z centrum, będzie tam wewnętrzna droga, która jest załącznikiem do pozwolenia na budowę. Wewnętrzna droga dwukierunkowa, która umożliwia bezpośrednio z centrum dojazd do samej inwestycji.
Poza tym może to być jedyny hotel w Szczecinie, który będzie miał połączenie motorówką bądź drogą wodną z centrum miasta i proszę to też rozważyć, bo i dopłynięcie do dworca głównego bądź na Łasztownię stamtąd będzie możliwe, prawda? Przez Odrę, jeśli się nie mylę i dobrze widzę mapę.
Także
przestań proszę też zaprojektować.
Natomiast rzeczywiście z 3-4-gwiazdkowym operatorem hotelowym również jest podpisane porozumienie i od tego inwestor zaczynał, zanim jako firma doradcza zaczęliśmy rozmowy i negocjacje dotyczące powierzchni biurowych i usługowych na parterze. Natomiast rzeczywiście będzie tam efektowny taki deptak od strony Odry.
Okej. Patryk Litwiniuk, dyrektor generalny Litwiniuk Property, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę i trzymam za słowo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. 12:35 minut. To jest czas reakcji. Tak jak w przypadku wieżowca przy ulicy Niedziałkowskiego, tak w przypadku terenów, które zostały już chyba przygotowane pod plac budowy, ostał się tylko grzybek, bo no, przypominam Państwu, że jeszcze do niedawna wzdłuż ulicy Gdańskiej, tam po prawej stronie, tuż przed wjazdem na trasę zamkową, stały takie budynki, jakieś hale magazynowe, to wszystko zostało rozebrane, duża część gruzu została zmielona i sprzedana prywatnym podmiotom. Właściwie teren czeka na, nie na gospodarza, tylko na ekipę, która rozpocznie budowę. Często tak jest, że niewiele widać za okna tramwaju, autobusu czy samochodu, a pracownie na przykład architektoniczne, czy też inwestorzy ciężko pracują, by opracować ścieżkę czy mapę drogową dojścia do finału, którym z reguły jest oddanie inwestycji do użytku, a wcześniejszym etapem widocznym dla naszego oka praca na budowie. No ale słyszeliście Państwo, ten rok będzie rokiem przełomowym dla tej inwestycji, a w przyszłym roku na pewno zobaczycie jakieś ekipy budowlane przy ulicy Niedziałkowskiego, przynajmniej z daleka. 12:36 minut, to jest magazyn Czas Reakcji, 510-37-32, 510-37-36. Przeglądam nasze maile, Państwa maile i naszą z Państwem korespondencję. Janek Wilczyński się bardzo uaktywnił. Widzę, że z wieloma naszymi słuchaczami prowadzi intensywną korespondencję mailową. Teraz, drodzy Państwo, w wyniku takiej korespondencji z panią Moniką wydawać się mogło błahy temat, błahy problem, ale powodujący czy sprawiający, że naprawdę emocje po obydwu stronach tego konfliktu są na bardzo wysokim poziomie. Wydawać by się mogło, że fajny plac zabaw to marzenie wielu dzieciaków, ich też rodziców, bo ja pamiętam ze swojego dzieciństwa przede wszystkim zepsute byle jakie urządzenia niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia bawiących się tam dzieci. Teraz jest inaczej. Nowe place zabaw naprawdę mogą i cieszyć oko, i być fajną częścią dnia. No, a autentycznie taką fantastyczną rozrywką, ale czasem są powodem unieszczęśliwienia i dzieci, i rodziców. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie z takim oto zjawiskiem mamy do czynienia przy ulicy Włościańskiej 7, to jest szczecińska dzielnica Pomorzany. Tam powstało, można by powiedzieć, luksusowe podwórko i luksusowy plac zabaw. W ramach takiego zresztą projektu pod tytułem Zielone podwórka dla Szczecina napisała do nas pani Monika, jak powiedziałem. Proszę posłuchać części tego maila, a za chwilę relacja naszej reporterki. Nie tak dawno w mediach, pisze pani Monika, między innymi Radio Szczecin informowało o nowym zielonym podwórku przy ulicy Włościańskiej 717. Na portalach społecznościowych wymienione podwórko opisane było jako jedno z najbardziej atrakcyjnych w Szczecinie. Prawdą jest, że plac zabaw powstał, jest ładny, ale niestety na tym pozytywów koniec. Jestem mieszkanką tej wspólnoty. Piszę do Państwa, ponieważ nie wiem, gdzie szukać pomocy. Sytuacja panująca na podwórku jest co najmniej absurdalna. Zielone podwórko, na którym mieści się plac zabaw, nie ma nic wspólnego z zabawą. Za sprawą dwóch pań z zarządu naszej wspólnoty podwórko stało się raczej, uwaga, muzeum, które najlepiej według nich byłoby podziwiać z okien, po prostu oglądać, a nie bawić się na nim. Na placu zabaw standardowo umieszcza się regulamin, podobnie jak u nas, z tą różnicą, że do naszego regulaminu panie z zarządu samowolnie, bezprawnie i bezpodstawnie doklejają co rusz to nowe zakazy i ograniczenia, co uwidocznione jest na załączonym zdjęciu. Proszę Państwa, tu się muszę zatrzymać na moment. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową www.radioszczecin, zakładka Czas Reakcji, tam można obejrzeć zdjęcie regulaminu placu zabaw. Rzeczywiście zakazów tam ci dostatek. No ale będę kontynuował mail od pani Moniki. Odkąd powstało nasze podwórko, coraz częściej tęskno do starego, poczciwego betonu, na którym można było się bawić, a dzieci miały większą frajdę niż teraz, o czym same niejednokrotnie z tęsknotą wspominały. Moje dzieci, jedno niespełna 5-miesięczne, drugie 4,5 roku ma, na plac zabaw wychodzą zawsze pod opieką dorosłego. Pilnujemy, aby zachowywały się właściwie, niczego nie niszczyły i tak dalej. Mimo to już nie raz urządzano nam awanturę na całe podwórko, że stoimy w niewłaściwym miejscu, że chodzimy tam, gdzie chodzić nie wolno, że dziecko jedzie na hulajnodze, na rowerku, no zawsze jakiś problem. Na placu zabaw nie można jeździć rowerem dziecięcym, pchaczem niemowlęcym, hulajnogą na rolkach, ba, nawet wózkiem niemowlęcym, bo uwaga, jakieś dziecko mogłoby się przewrócić i uderzyć głową o wózek. Drodzy Państwo, i tak pani Monika na trzech stronach opisuje to, czego robić na placu zabaw na zielonym podwórku przy Włościańskiej nie wolno. I rzeczywiście my zaglądamy do regulaminu, pełen on jest zakazów. Między innymi nie wolno jeździć na rolkach, na rowerach, na hulajnogach. Uwaga, nie wolno również poruszać się samobieżnymi deskorolkami. No generalnie rower to jest rzecz, o której należy w tej okolicy zapomnieć. No i by sprawdzić, czy aby wspólnota włościańska 717 nie przesadziła, poprosiliśmy naszą reporterkę, by udała się na miejsce. No i proszę posłuchać, co udało jej się ustalić.
Przed nami, jak widać, piękne zielone podwórko, które powstało no niespełna rok temu. I wszystko pięknie, ładnie. Każdy ocenia, że plac jest naprawdę bardzo ładny. Z tym, że większość opinii kończy się na tym i ludzie mówią, że po prostu powstało to podwórko tylko po to, żeby ładnie wyglądało. Bo dzieciom tutaj nic nie wolno, stawia się ciągłe zakazy. Tutaj możemy od razu podejść nawet do regulaminu. Mamy, o, tutaj dużo nakazów i zakazów doklejonych. I o, tutaj mamy rolki, tak dodatkowo, dyskorolkę, hulajnogę. I od razu też dodam, że orientowałam się tutaj u wykonawcy, że tak naprawdę te nakazy i zakazy nie są po to, żeby zakazywać dzieciom czegokolwiek, tylko to jest po to tutaj, te oryginalne oczywiście mówię, po to, żeby było bezpiecznie dla dzieci, a nie po to, żeby dzieciom tutaj nic nie było można.
To nie jest plac wykonawcy.
Konsultowane było na zebraniu, na którym nigdy ci Państwo nie przychodzą, z lokatorami, którzy zamieszkują w naszym budynku. Mogą przyjść. Mogą powiedzieć swoje zdanie.
Uznałyśmy obie po długim zastanowieniu, po mniej więcej miesiącu doświadczenia, że musimy dokleić, ponieważ nie jest to jednoznaczne dla osób, które przychodzą, że jeżeli na przykład nie wolno na rolkach, to równie nie wolno na deskorolkach. To również nie wolno na wrotkach.
Bo to trudno są wymienić, wie pani, wszystkie sprzęty dla wykonawcy, bo bym musiał wszystko wymienić, ale logika sama stwarza, że to, co jest związane z kółkami, jest przekreślone, ale dla ludzi nie jest.
Pionka jest położona, bo dzieci mają prawo się gdziekolwiek bawić, tylko żeby szanowały przede wszystkim.
Dziwiło mnie to, że zawsze to jakby skupiało się na mnie, może dlatego, że ja tu jako jedyny rodzic czasami bywałam. I wszystkie pretensje jakieś były przelewane na mnie.
Rozumiem, żeby pani nam zarzuciła cokolwiek, co jest krzywdą dla dzieci.
Robiłyśmy to wyłącznie dla bezpieczeństwa dzieci i dla przedłużenia trwałości tej wykładziny, która dla tych dzieci jest przemiłym terenem.
Osoba, która kładła piankę, powiedziała, że po prostu, żeby to nie było uszkodzone w sensie jakiegoś tam ostrych narzędzi.
O, tutaj widzimy kolejny absurd, jak pani sama może zobaczyć. Piaskownica malutka, zamknięta na kłódkę.
Zawsze jest zamknięta, ale też klucz do piaskownicy.
Ty masz ten klucz, tak?
Tak.
I to dobrze, że jest zamknięta, waszym zdaniem?
Tak.
Na przykład jakieś koty lub psy,
albo
się załatwiały.
I na przykład jak wypadał też, to by, żeby nie był mokry piasek.
Jak chcecie pojeździć na rowerze albo na rolkach?
I ci gdzieś indziej nie ma takich zakazów, to tam można jeździć.
Kiedyś tu była dawniej piaskownica i był taki beton. Stary beton, dziurawy, z wybojami. Ale dzieci były szczęśliwe, patrząc na to, co teraz się dzieje, tak? Bo mogły jeździć rowerem, mogły jeździć hulajnogą, można było jeździć wózkiem i wtedy nie zagrażał wózek oczywiście. Teraz mało co wolno.
Ja to robię dość grzecznie, delikatnie. I ostatnio po prostu podeszłam i do dziecka, które tam było na hulajnodze, zwróciłam dziecku uwagę i mówię, chodź kotku, zobacz, tutaj jest narysowane.
Były sytuacje, że potrafiły podejść do dzieci, złapać je za ramię czy przed ramię i po prostu im mówić do ucha, że tego nie wolno, tu nie jeździ, stąd zejdź. Jeżeli przy okazji inni też na tym skorzystają, że coś się tutaj w końcu zmieni, że te panie dotrze do nich ta informacja, że nie mają prawa tutaj sobie ustalać same słownych jakichś w głowie zasad i respektować ich samodzielnie na dzieciach, no to po prostu tutaj się nic nie zmieni, jeżeli one tego nie zrozumieją.
No ciekawe, jak ta sprawa się potoczy. Nasza reporterka Paulina Zaręba rozmawiała z dwoma przedstawicielkami wspólnoty Włościańska 7 panią Małgorzatą Zawadzką i Barbarą Czerkawską. A główną bohaterką tego materiału była pani Monika Wojcieszak, która zgłosiła nam problem z nowym placem zabaw. Drodzy Państwo, spróbujmy usystematyzować naszą wiedzę na temat placów zabaw i ogólnych zasad korzystania z tych miejsc rekreacji i wypoczynku. Otóż to, że jest regulamin, to jest oczywista oczywistość. To, że dzieci do 7 roku życia mogą na placu zabaw przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, to chyba nikogo nie dziwi. To, że nie wolno na miejscu spożywać alkoholu, pić innych napojów alkoholowych, to, że nie wolno palić papierosów i śmiecić, to też jest dla wszystkich zrozumiałe i oczywiste. No ale to, że nie można wokół placu zabaw, po podwórku, na ścieżkach wykonanych z tak zwanej kostki betonowej, czyli polbruku, jeździć rowerem, no to już nas co najmniej dziwi. Hulajnoga też to jest dosyć dziwne. Deskorolki, czy samobieżna deskorolka? Dlaczego nie? Przecież ten teren, przynajmniej jego część w postaci tak zwanych ciągów pieszych, jest do tego przystosowana. My rozumiemy, że taka nowa infrastruktura jest dosyć droga, bo zapewne koszt wyposażenia tego placu zabaw to było kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale czy panie nie są zbytnio nadgorliwe? A wiadomo, co jest gorsze od nadgorliwości, prawda? I teraz, by rzecz całą wyjaśnić, a może dopowiedzieć nam coś, naszym gościem jest Marcin Nieradka, zarząd budynku i budynków i lokali komunalnych. Witam, panie rzeczniku, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Marcinie, ja wiem, że to nie wy jesteście administratorem. Ja jednakowoż to wy, czyli miasto i między innymi z Bilk na tak zwane zielone podwórka daje czy rozdaje pieniądze. A przypomnę, że podczas 9 lat trwania tego programu kwota gminnego dofinansowania sięgnęła 8 milionów złotych, co pozwoliło na renowację łącznie 93 podwórek. No i rozumiem, że warto od czasu do czasu zainteresować się, mówię o gminie i mieście, czy pieniądze zostały po pierwsze wydane zgodnie z przeznaczeniem, no i jakie zwyczaje panują na tych odrestaurowanych podwórkach, w tych nowych, zielonych miejscach, które mają być atrakcyjne i dla rodziców, i dla dzieciaków. Czy pan, panie Marcinie, po raz pierwszy słyszy o takim konflikcie pomiędzy wspólnotą a rodzicami, dziećmi, którzy no inaczej wyobrażają sobie sposób korzystania z takiego placu zabaw, między innymi placu zabaw, rzecz jasna?
Do zarządu budynków i lokali komunalnych nie dotarły żadne informacje na temat tego konfliktu. Dotychczas oczywiście ja miałem okazję teraz właśnie w trakcie audycji zapoznać się z materiałem przygotowanym przez reporterkę i przyznam szczerze, że dochodzi tam do dość absurdalnych sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie formalne, to inwestycje związane z programem Zielone Podwórka prowadzone są przez wspólnoty mieszkaniowe. Zarząd budynków i lokali komunalnych ocenia projekty złożone przez wspólnoty i je dofinansowuje najlepsze projekty. I dalej po zakończeniu tych inwestycji, czyli po wybudowaniu zielonych podwórek, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych podpisuje z daną wspólnotą mieszkaniową takie porozumienie. Na mocy tego porozumienia, w tym porozumieniu zawarte jest, że za wszystkie sprawy związane z administracją podwórka odpowiada wspólnota mieszkaniowa. Natomiast jak się zdążyłem zorientować, to jeżeli chodzi o regulaminy obecne na zielonych podwórkach, regulaminy dotyczące korzystania z placów zabaw, to one powinny być konsultowane z mieszkańcami wspólnoty i powinny one być poddane głosowaniu w ramach standardowych uchwał podejmowanych przez wspólnoty.
Jasne, tak wyglądają procedury, ale czy w ramach tych procedur również jest ustalenie tych szczegółowych zapisów regulaminu z przedstawicielem miasta i gminy, czy takiego obowiązku nie ma?
Takiego obowiązku nie ma, natomiast szczegółowe zapisy powinny być ustalane z mieszkańcami wspólnoty mieszkaniowej. Zachęcam mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Włościańskiej do uczestnictwa w zebraniu wspólnoty i wywarcia wpływu na zarząd wspólnoty, wywarcia presji pod kątem zmiany tego regulaminu, czyli przystosowania go tak naprawdę do potrzeb
oczekiwań dzieciaków, prawda? Nie ma sensu rozwodzić się nad tym, co oczywiste. Jak powiedziałem, wiele tych zapisów jest jasnych, precyzyjnych, takich, jakie obowiązują na innych placach zabaw, no ale jednak kilka budzi co najmniej zdziwienie, bądź nawet i zdumienie, bo zakaz jazdy rowerem, hulajnogą, czy też samobieżną deskorolką, bądź też pilki nieszczęsne, prawda? Zresztą, która z mam wychodzi na plac zabaw, by opiekować się swoim dzieckiem w szpilkach? No wątpię, że takie praktyki mamy stosują. Ale nim wrócimy jeszcze do rozmowy, panie Marcinie, zadzwoniła do nas pani Joanna, która również chciałaby na ten temat się wypowiedzieć. Dzień dobry, pani Joanno, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu. Przysłuchuję się państwa audycji i przyznam szczerze, że z wielkim niedowierzaniem. Jestem babcią i bywam czasami, nie jestem mieszkanką, zaznaczę, tej wspólnoty, ale bywam czasami na tym placu zabaw i nie tylko na tym placu zabaw. Bywam.
Czyli
na,
zna pani to miejsce dokładnie?
Oczywiście, że znam. Ale najbardziej, przyznam szczerze, że zdziwiło mnie i bardzo mnie zbulwersowała wypowiedź jednej z pań, która podkreśliła, że na placu zabaw zwraca uwagę dzieciom bardzo grzecznie, podprowadzając je pod regulamin, pokazując, czego nie wolno. Sama osobiście byłam świadkiem, rzadko bywam, ale byłam świadkiem jednej z takich sytuacji, gdzie pani chłopca, który jechał hulajnogą po chodniku, zaznaczam, po chodniku, podeszła do niego, chwyciła go za ramię i z nerwami powiedziała, że ma stąd zjeżdżać.
To jest cytat, rozumiem.
Tak, dokładnie. Zjeżdżaj. Nie wiem, czy to jest grzeczne proszenie i zwracanie dzieciom uwagi.
I tłumaczenie, jest, czego wolno, a co wolno.
Czego wolno, a czego nie wolno. Mm-hmm. Uważam, że w ten sposób dzieci nie nauczymy. Druga sytuacja, jakiej byłam świadkiem, i mówię to tylko o sytuacjach, których byłam świadkiem. 7 sierpnia, kiedy wracałam z wnukiem z oglądania Żaglowców, między godziną 17 a 18, na chodniku, wzdłuż parkingu, nawet nie na placu zabaw, przy śmietniku, stała grupka chłopców 5-6-letnich. Jeden z chłopców miał jakąś zabawkę, która wywoływała duży śmiech wśród tych chłopców. Jedna z pań, obejrzałam się, przyznam szczerze, bo byłam bardzo zdziwiona, podeszła do nich, zaczęła ich uciszać, powiedziała, że są za głośno, nie krzyczcie, tak macie być ciszej, dlaczego tak głośno jesteście? Więc powiem szczerze, że na tym placu zabaw nie tylko są zakazy, ale też zwracanie uwagi dzieciom na każdym kroku. A śmiech uważam u dzieci w tym wieku.
Za zdrowy objaw, prawda?
Dokładnie. Mhm. I powiem tak, w ten sposób sami spędzamy dzieci w siedzenie przed komputery, w głupie pomysły, a tak naprawdę placy zabaw powstają po to, żeby nasze dzieci mogły być właśnie szczęśliwe, wesołe, zadowolone i przede wszystkim bezpieczne.
Dziękuję pani bardzo za ten komentarz i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z tego placu zabaw. Ja rozumiem, że w momencie, kiedy powstaje takie zielone podwórko, w ramach projektu Zielone Podwórko powstaje nowy plac zabaw, wiadomym jest, że on będzie przyciągał dzieciaki z całego osiedla, wiadomym jest, że będzie tam głośniej niż było do tej pory. Wiadomo, że dzieciaki mające 5, 7, 10 czy 12 lat mają różne pomysły i nie wszystkie one nam się spodobają. Ale na coś się godzimy. Jeżeli aplikujemy po pieniądze, jeżeli chcemy, żeby ten teren przywrócić żywym, czyli nie przypominał jakiegoś betonowego placu, na którym ktoś przychodzi z piłką, załóżmy, do koszykówki, czy piłką nożną i tam kopie bez sensu w ścianę, a piłka wpada do naszego przydomowego ogródka, no to musimy się godzić na pewne kompromisy w stosunku do tych najmłodszych obywateli. Wydaje mi się, że tu wspólnota nieco przesadza, bo jak słusznie zauważyła pani Monika, plac zabaw nie jest do oglądania jak eksponat muzealny, tylko do spędzania aktywnie czasu. Jest z nami pan Robert, którego serdecznie witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tylko tak króciutko chciałem zapytać, bo ponieważ też jestem ojcem i też korzystam z placu zabaw, czy panie, które zwracają tą uwagę, mają jakieś kompetencje ku temu, bo ja, pracując z młodzieżą, z dziećmi, takie szkolenie z zakresu rozmowy z dziećmi, zwracania uwagi, wiadomo, że musiałem przejść. Czy panie wiedzą, jak zwrócić dziecku uwagę? Czy wiedzą o tym, że nie wolno naruszać poprzez szarpanie dziecka ich takiej przestrzeni? Czy dziecko
nietykalności
potem...
osobistej, tak, bo tak, dziecko
nie,
też
tak,
ma.
Tak, tak, czy dziecko potem nie będzie miało w głowie czasami tego złego dotyku na sobie. Ja pamiętam z sytuacji tego najmłodszych początków, że tak powiem, funkcjonowania w grupach dziecięcych, że właśnie takie zwracanie uwagi, szarpanie, ciąganie gdzieś tam za włosy przez panie w przedszkolu bardzo mocno potem mi się na mnie się to odbiło, tak? Mhm. Chciałem się dowiedzieć, czy te panie zostały jakoś
poinstruowane, tak jest.
Tak, jak reagować w takiej sytuacji, bo jeśli według nich nie można korzystać w ten sposób z placu zabaw, to...
To jak można? Przepraszam, panie Robercie, że brutalnie przerywam, ale zostało nam niespełna 40 sekund do końca programu. Na koniec pytanie do pana Marcina Nieradki. Proszę nam powiedzieć, czy jesteście w jakikolwiek sposób w stanie wpłynąć na decyzję wspólnoty, zadzwonić, napisać e-mail, poprosić o zmianę regulaminu, bądź dodatkowe konsultacje społeczne, chociażby z rodzicami w tej sprawie? Czy od momentu, kiedy plac zabaw należy już do wspólnoty, jest przez nią administrowany, nic nie możecie zrobić?
Formalnie nie możemy zrobić nic, ale nie zaszkodzi, jeżeli Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych zwróci uwagę tym osobom odpowiedzialnym za opiekę nad tym placem zabaw, żeby nie wykazywały się, mówiąc kolokwialnie, taką nadgorliwością, z którą na pewno mamy do czynienia. Natomiast formalnie najwięcej mogą zrobić mieszkańcy wspólnoty, których jeszcze raz zachęcam do uczestnictwa w zebraniach i wywarcia wpływu na zmianę tego absurdalnego regulaminu.
Serdecznie dziękuję. To wszystko na dziś. Drodzy Państwo, spotkamy się jutro o 12:05. To był Czas Reakcji. Przemysław Szymańczyk. Do usłyszenia.